Minęła północ. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jest środa, 9 września. Nowy dzień rozpocznijmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I tak już 5 minut nowego dnia mamy za sobą. Za chwileczkę spotkanie z gościem dzisiejszego wieczoru, z panem Andrzejem Wronką. A teraz kilka informacji o patronach dnia dzisiejszego. Dzisiaj towarzyszą nam w liturgii święty Piotr Klawer oraz błogosławiona Aniela Salawa, błogosławiony Jakub i błogosławiony Franciszek. Święty Piotr Klawer żył w latach 1580-1654, był hiszpańskim kapłanem zakonu jezuitów, nawracał murzynów, opiekował się trędowatymi, wykupywał niewolników z Afryki, którzy znaleźli się w Ameryce Południowej i Środkowej. Jest patronem misji afrykańskich. Błogosławiona Aniela Salawa. Urodziła się w Sieprawiu 9 września 1881 roku. W 1897 roku udała się do Krakowa i początkowo pracowała jako służąca. W 1912 roku wstępuje do tercjarzy świętego Franciszka i tam składa świecką profesję. W latach I wojny światowej pomaga w krakowskich szpitalach, gdzie otrzymuje przydomek świętej panienki. Zmarła po długich cierpieniach 12 marca 1922 roku. I błogosławiony Jakub Desidery Laval żył w latach 1803-1864. Był lekarzem, lecz gdy w czasie jazdy konnej o mało nie stracił życia, wstąpił do seminarium duchownego. Był proboszczem, później wyjechał jako misjonarz na wyspę Mauritius. Mówiono o nim nasz ojciec. Mszę świętą niedzielną odprawiał w samo południe, gdy biali spali, a tubylcy byli sami i czuli się swobodnie. Organizował dla nich nabożeństwa różańcowe, drogę krzyżową i rozmyślania. Zmarł 9 września 1864 roku. i błogosławiony Franciszek z Hiszpanii, z Bilbao. Skromny brat Furtian na Uniwersytecie w Deusto należał do Towarzystwa Jezusowego, budował wszystkich pogodą ducha, cierpliwością i uprzejmością. Nazywano go Frater Urbanitas. Zmarł w 1929 roku, beatyfikowany przez Jana Pawła II w 1985 roku. Kto dzisiaj obchodzi swoje imieniny? Dzisiaj z życzeniami spieszymy do Sergiuszów, Anieli, Radosławów oraz Augustyn i Aureliuszów. Solenizantom, jubilatom dnia dzisiejszego, wszystkiego co najpiękniejsze, aby wszystkie dni przybliżały do Pana Boga, a Matka Boża nieustającej pomocy zawsze wskazywała drogę wiodącą do jej Syna i zawsze podczas tych dróg naszego ziemskiego wędrowania opiekowała się nami. Tego życzymy solenizantom, jubilatom, no i oczywiście jak co dzień zwyczajny, jak co dzień dodatek do tych naszych życzeń, upominek muzyczny.
Pani szalona wiruje wokół nas. Znów świat, świat wzięłam w ramiona, przystanął w miejscu czas. Znowu walcz we władanie swe, podą ciebie linię, a ja w twe oczy wpatrzona jednego tylko chcę. Tak żyć, żyć, by coś zostało z tym dni, kiedy się miało w ramionach cały świat, gdy przy mnie byłeś ty. I chwile, nawet najgorsze pamiętać, tak by na zawsze zostało coś z tych dni, zostało coś z tych. Ze mną pomarzyć, odszukać pomóż mi. Ten czas, czas, co równoważy szaro przeżyte dni. Jedna chwila wystarczy nam, ocalią mnie hańba. Kto wie, co jutro się zdarzy, więc spróbuj tak jak ja. Tak żyć, żyć, by coś zostało z tych dni, dni, kiedy się miało w ramionach cały świat, gdy przy mnie byłeś ty. I chwile, nawet najgłębsze pamiętać, tak by na zawsze zostało coś z tych dni, zostało coś z tych dni.
dzisiejsze rozmowy niedokończone. W telewizji Trwam o godzinie 18.15 temat spotkania w rodzinie, telefonia, która łączy. A gośćmi będą panowie Włodzimierz Plewczyński i Marcin Strzelczyk. Natomiast w Radiu Maryja o 21.40 gościć będziemy siostry franciszkanki rodziny Maryi. Matkę Fabiolę Ruszczylk, przełożoną generalną. Siostrę Janinę Kierstan, radną generalną. Siostrę Lucynę Rąpałę, przełożoną prowincjalną. Oraz siostrę dr Barbarę Wójcik, notariusz warmińskiej kurii metropolitalnej. Serdecznie Państwa zapraszamy.
Proszę Państwa, w studiu Rady Maryi jest ojciec Waldemar Gonczaruk i mówiąc te słowa.
Dyrektor naszej nagłośnej
cudownej. Dziękuję. I ojciec.
I ojciec Grzegorz, który tutaj nam...
Który do Państwa nie wiem, czy...
Oczywiście, pozdrawiam.
Myślałem, że nie odezwał.
Tak.
Proszę Państwa, tak. Szkoda, że go nie widzimy. Dzieje się bardzo wiele dobra. I proszę Państwa, za chwileczkę będzie jeszcze o naszym dzienniku, który no warto czytać. Warto czytać.
W tym naszym dzienniku też będzie wiele informacji na temat, o którym za chwileczkę chcemy powiedzieć.
Ale jeszcze bym powiedział, nasz dziennik ma bardzo, bardzo dobre te artykuły w sobotę, niedzielę, ale zresztą codziennie. Zaglądnijcie, to jest jedyny ogólnopolski, czysto polski dziennik, czy codzienne pismo, proszę Państwa. Dobrze, ono jeszcze istnieje i ono istnieje dzięki tym ludziom, którzy go tworzą, którzy solidnie pracują, są naprawdę, po prostu i zależy im na prawdzie, no i na Kościele i Ojczyźnie, na Ewangelii, na człowieku, ale także dzięki słuchaczom Radia Maryja, Telewizji Trwam, wszystkim innym niesłuchaczom, tym, którzy czytają go, bo tak to wtedy ma tylko sens praca i jak ten dziennik się rozchodzi, proszę Państwa. Bardzo dobre artykuły. Ja czytałem, ojcze, sobota, niedziela, te artykuły, komentarze pana profesora Krasnodębskiego, profesora Andrzeja Nowaka, pana Macierewicza, przemówienia na Westerplatte. No, proszę Państwa, warto nad tym wszystkim się zastanowić. To jest bardzo poważny problem. Tak, warto, proszę Państwa, i jeszcze innym to przekazywać. Dziękujemy, że bierzecie go do ręki, ale ojciec Waldemar powiedział, że będzie coś w naszym dzienniku, o tym będziemy informować także w naszym dzienniku.
Także w naszym dzienniku, tak. Ale także na antenie Radio Maryja.
Też. I zapraszamy, proszę Państwa, bardzo serdecznie na świętowanie. Można powiedzieć święto, takie dziękczynienie za przyjaciół i sympatyków Radia Maryja, a równocześnie podziękowanie za to, przyjaciołom, sympatykom, współpracownikom wszędzie, z Polski i spoza Polski. Robimy to w Grodzie Kopernika w Toruniu. Proszę Państwa, przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, na terenach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Równocześnie zachęcamy Państwa, żebyście popatrzyli jeszcze, jakie są propozycje, bo ta uczelnia to nie tylko kształcenie, nie tylko zawód i bardzo dobrzy profesorzy, wykładowcy, twórcy w tej uczelni, posługujący w tej uczelni. Mogę powiedzieć, to jest nie praca, ale posłużba tam jest. Ale również jest szansa na formowanie się osobowości, bo uczelnia ma kształcić bardzo dobrze i formować. Tego brakuje bardzo często i dlatego no, cieszymy się, jeżeli to ludzie rozumieją. Jeżeli to rozumie młodzież, proszę Państwa, w tej uczelni spotkanie w rodzinie będzie. Spotkanie w rodzinie,
spotykamy się
w naszej rodzinie. Tak. I
spotykamy się w sobotę 19 września od 14.30. Bardzo interesujący program.
Bardzo żywy program.
Żywy, angażujący.
Muszę powiedzieć, że tu ludzie pod kierunkiem ojca Waldemara bardzo intensywnie pracują, przygotowują się do tego. Mamy nadzieję, że będzie też pogoda. obserwujemy te
modlimy się o pogodę.
Dalekosiężne zapowiedzi, okazuje się, że ma być pogoda.
Modlimy się o pogodę. Piękna. Chcemy, żeby też była nam ta piękna pogoda przytowarzyszyła, ale najważniejsze to jest spotkanie całej rodziny. Całej rodziny, propozycje
przyjaciół, sympatyków zapraszamy.
I dla całej rodziny.
Przyjdźcie, zobaczycie, dotkniecie tego.
Mogą przyjść babcie, dziadkowie i wnuki.
Oczywiście, tak.
Mogą przyjść dzieci rodzin, i rodzice.
Od dzieci, od najmłodszego do najstarszego.
Do najstarszego, proszę
Państwa.
I to będą różne niespodzianki, które będą wszystkich angażowały. Możemy zdradzić
profesjonaliści
coś?
Będą to wszystko robić.
No staramy się, żeby tak było.
Ale równocześnie ludzie wierzący.
Ludzie wierzący, świadkowie, tak.
Przygotowujemy. Będzie muzyka, będzie humor, będą zagadki.
Zagadki różne,
będzie teatr, proszę Państwa, będzie piękny koncert, najpiękniejsze głosy.
Tak, tak.
Piękną orkiestrą symfoniczną.
I to wszystko będzie w scenie nad wodą.
Nad wodą chcemy, żebyście Państwo zobaczyli. Tak, i zakończymy gdzieś koło 20, dlatego proponowałbym troszeczkę coś
cieplejszego.
Może,
bo noce już nie są upalne.
A nawet koc można wziąć sobie, usiąść na
usiąść, trawie. Okryć sobie, okryć się też, ponieważ...
Zrobimy sobie taki, będzie można coś zjeść.
Coś ciepłego też będzie, tak.
Będzie tylko już kupić sobie trzeba będzie.
Tak, trzeba będzie to nabyć. Będzie wiele.
Będzie drogie chyba.
Będzie specjalny pasaż, będzie specjalny kącik taki gastronomiczny, gdzie będzie można coś...
Będzie miasteczko takie...
Będzie miasteczko w rodzinie.
W rodzinie.
Będzie miasteczko w rodzinie i tam będą przygotowane atrakcje dla całych rodzin.
I dzieci, dla dzieci.
Dla dzieci. Rodzice będą mogli oglądać, jakie talenty mają ich dzieci, a te wszystkie owoce prac dzieci będą wywieszone, zrobimy taką żywą galerię.
Przystępujący z dzieci dostanie już coś jakimś zachęcającym.
No i drobną, oczywiście. Ale... Dzieci będą mogły występować, dzieci, dziadkowie, rodzice będą mogli wraz ze swoimi najmłodszymi występować na scenie, jak również w miasteczku, w rodzinie będą mogli wspólnie malować, a owoce ich prac będziemy albo oglądać na scenie, albo w specjalnej alejce będą wywieszone i będziemy mogli widzieć.
I proszę Państwa, zapraszamy serdecznie jedno, nie możemy przenocować tych, którzy przyjadą do nas, żałujemy bardzo, ale to wszystko jest przed nami.
Wszystkich nie będziemy też mogli posadzić na krzesłach, proszę ojca, stąd chyba też warto coś może ze sobą
będzie
wziąć.
Dużo krzeseł, ale może być za mało, bo nie wiemy, ile was będzie.
Tak, teren też jest ograniczony.
I chcemy się ucieszyć. Będą kapele.
Będą kapele, będą teatrzyki dziecięce takie, ale będzie też i nasz teatr studencki Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
Nazywa
Medialnej.
Dobry,
Dobry wieczór.
Wieczór
pod egidą ojca Dariusza. Będą
bardzo,
też
bardzo
informacje o naszej uczelni.
Informacje o uczelni.
O uczelni, tak. A uczelnia, proszę ojca, też wychodzi będzie... z propozycją dla rodziny, dla wszystkich trzech pokoleń.
Tak. Nie wiem, zobaczymy, ciekawie jestem co.
No tak.
Proszę ojca, ja też jeszcze nie wiem, co ojciec jeszcze przygotował, wszystkiego nie znam, bo ojciec się, proszę Państwa, ojciec się tak umawia z różnymi ludźmi,
ojciec
dopuszczają mnie troszeczkę do informacji.
Przygląda, błogosławi.
Ale, proszę Państwa, tak, ale ja się cieszę, że to ludzie robią, ludzie świeccy. Proszę Państwa, i będzie też możliwość zapisania się do skoku bez... Do skoku Stefczyka.
Do skoku Stefczyka.
Tak, którego tak atakują pewno wszystko, bo to w Polsce nie może być nic polskiego, to tak widać. Likwidacja postępuje wszystkiego. Ale jest jeszcze naród, jest rodzina, jest kultura, jest religia i to trzeba budować. To trzeba dlatego w rodzinie.
I to wszystko...
Proszę Państwa, temu też będzie też o telefonach w rodzinie. Proszę Państwa, dziwicie się może, dlaczego żeśmy w co weszli? Integrujemy. To jest polski kapitał, niech to w Polsce zostanie, robić jak najtaniej. Oczywiście połączenie wszędzie. Jest bardzo ciekawa propozycja od dzieci. Dzisiaj się pytałem na przykład, jak to jest, jakie te telefony, te dziecięce? A to jest tak, mówię, trzeba nacisnąć jakiś klawisz, jak to dziecko dojdzie gdzieś tam, żeby rodzice się dowiedzieli, że to dziecko tam już doszło? Nie. Telefon sam daje znać. A rodzice, jak gdzieś jest, to mogą zadzwonić, ten telefon nic się nie odzywa, a jednak słychać, co tam jest, co z tym dzieckiem. Prawda? Rodzice wiedzą, gdzie ono jest. To jest bardzo mądra rzecz. Rozpoczyna się rok szkolny. Trzeba to wiedzieć. Przedszkola.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo.
I tak dalej. I mówcie jedni drugim, ale tak samo dla ludzi starszych, dla chorych. Jest to też pomoc.
Połączenie, tak.
To są aparaty po to, żeby się komunikować. Tak jak komunikujemy się przez internet, przez radio, przez ten dialog. Radio Maryja jest radiem, ksiądz biskup Adam Lepa powiedział, budującym demokrację oddolnie. Ale też też najwybitniejszy specjalista od mediów w Polsce, w Kościele katolickim, mówił, że to jest pierwsze radio interaktywne. To powoduje komunikację. Komunikujemy się po to, żeby było komunio, czyli zjednoczenie. Jednoczymy się wokół zadań, wokół prawdy i tak dalej. I dlatego też weszliśmy w tę telefonię i chcemy, żeby ona była jak najtańsza. My nie jesteśmy właścicielami, bardzo jasno mówię, proszę Państwa, tej telefonii. Współpracujemy. Jesteśmy współwłaścicielami Fundacja Lux Veritatis marki w rodzinie. To tak. Ale zależy nam na tym, żeby to jak najszybciej poszło. I tu wreszcie mówię, koła i biura, ruszcie się, kochani, od tego zależy, od całości zależy, czy ona będzie jak najtańsza. A od na tym zależy, żeby komunikowali się ludzie starsi również, ludzie chorzy, ludzie, którzy będą potrzebowali ratunku. Jedno przyciśnięcie i już masz ratunek. Jak to się zrobi? Da znać wszystkim, którzy będą tam umieszczeni. Gdzie ma dać się znać? I to są ważne rzeczy. Dzieci, młodzież, biznesmeni, coś innego. Przeróżne są
tak, opcje. Telefony dwusystemowe, cała gama propozycji.
Na przykład dwusystemowy, ja mam na dwie karty.
Tak, oczywiście. To znaczy dla tych, którym się kończył, którym się nie skończyło.
Nowa zupełnie.
W rodzinie tak, już nowa.
Ale to są te różne, proszę Państwa, tu trzeba było w dużej informacyjnej akcji, mówcie o tym i tu się spotykamy w rodzinie. Tak samo skoki. Dlaczego myśmy w to weszli? Dlatego, proszę Państwa, bo pomagamy sobie nawzajem. Pomagamy sobie nawzajem. Pomagamy w ten sposób i uczelni, pomagamy w ten sposób i telewizji i sobie nawzajem pomagamy. No i zapraszamy na ten koncert i chcemy wam wszystkim powiedzieć, Bóg zapłać. Dlatego to robimy i
tym koncertem, który mamy nadzieję, że będzie piękny i na długo w naszych sercach pozostanie.
A po prostu zaczynamy taką nową rzecz w tej chwili. Po prostu trzeba sobie nawzajem dziękować i kształtować kulturę. Przy Wyższej Szkole Kultury, zauważmy, społecznej i medialnej.
A proszę.
Kultury, to jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej.
Nie dlatego wiem. Też chcemy na zakończenie zaprezentować tę kulturę wyższą, troszeczkę bardziej wymagającą, większej uwagi.
Piękne głosy, piękne...
Tak, a piękny głos też kosztuje wiele pracy. Dlaczego zresztą, proszę ojca dyrektora, nie możemy się ucieszyć czymś pięknym i dobrym w rodzinie właśnie, w naszej rodzinie.
Zapraszam, proszę Państwa, powiedzcie jedni, drugi, a więc 19
września
od godziny 14:30, sobota.
Przygotujemy też, postaramy się, żeby komunikacja była dogodna również do Portu Drzewnego.
Dziękujemy. To jest pod patronatem księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Suskiego, ordynariusza diecezji toruńskiej
i prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zarskiego.
Dziękujemy serdecznie i wszystkim dziękujemy. Będziecie też Państwo mogli się dowiedzieć coś nie tylko o uczelni, nie tylko o całym systemie w rodzinie, nie tylko o skokach Stefczyka, ale także o geotermii. Bo przeróżne legendy mówią, a my szukamy prawdy u źródła i zapraszamy was.
No i też będzie można coś nabyć, skorzystać z oferty Fundacji Nasza Przyszłość.
Też chodzi o ewangelizację. Dzieci. Książka dobra, kalendarz, płyta, film. Wszystko. Od dziecka do najstarszych, od religijnych do świeckich poradników przeróżnych, o zdrowie i nie tylko, i o wychowaniu. Przeróżne rzeczy.
Nasz dziennik ma rubrykę Myśl jest bronią, dlatego uczmy się myśleć i myślmy, aby
dziękujemy
się bronić.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
19 września, 14:30 w Porcie Drzewnym, czyli na terenach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Sobota, zapraszamy.
I dziękujemy tym, którzy pokrywają koszta tego wszystkiego.
Bóg zapłać.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Prezydent Bydgoszczy chce usunąć pomnik. Przeciwko decyzji władz Bydgoszczy o odbudowie zachodniej pierzei rynku protestuje grupa kilkunastu stowarzyszeń społecznych i kombatanckich z tego miasta. Stowarzyszenia podkreślają, że realizacja tych planów doprowadzi do usunięcia pomnika walki i męczeństwa, co będzie kolejnym krokiem w kierunku zacierania śladów historii II wojny światowej. Niepotrzebnie podana szczepionka może być wyjątkowo groźna, zwłaszcza dla kobiet w ciąży i osób ze schorzeniami takimi jak cukrzyca. Szczepionka na świńską grypę bez testów, czytam w naszym dzienniku. Jeden z najważniejszych dokumentów ostatnich lat, jakie wydała Konferencja Episkopatu Polski pod tytułem Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, można znaleźć w internecie. Adres w dzisiejszym naszym dzienniku. Służyć prawdzie w internecie. Wprowadzenie naprotechnologii do Polski staje się nową szansą, dzięki której w znacznym stopniu można będzie poprawić wyniki diagnostyki i leczenia niepłodności i innych schorzeń w zakresie ginekologii i położnictwa. Naprotechnologia budzi nadzieję. To gigantyczna manipulacja i próba obrony przez atak. W taki sposób zgromadzeni wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie ocenili przebieg rozprawy przeciwko oskarżonym przez Jana Kobylańskiego, prezesa USOPAŁ, dziennikarzom i dyplomatom oraz same argumenty, jakie przytaczali oskarżeni. Wśród nich dominowały słowa antysemita, rządny władzy oraz posądzenia o dezintegrację środowisk polonijnych w Ameryce Łacińskiej. To kłamstwo celowo serwowane przez liberalne media, oceniają senatorowie Prawa i Sprawiedliwości oraz honorowi członkowie USOPAŁ. Manipulacja nie przesłoni prawdy. Czytam w dzisiejszym naszym dzienniku. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Już 28 minut po północy, jest środa, 9 września. Pozdrawiamy tych, którzy o tej porze są razem z nami. W naszym studiu jest też gość dnia wczorajszego, ale też i już dzisiejszego, pan Andrzej Wronka, doskonale znany słuchaczom Radia Maryja. No i chcemy kontynuować to, o czym mówiliśmy. A o czym mówiliśmy jeszcze przed północą, panie Andrzeju?
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Tej nocnej pory mówiliśmy o współczesnych zabobonach, które stanowią pewien duchowe, ale również fizyczne zagrożenie dla naszego chrześcijańskiego życia, dla naszego duchowego życia, no i w ogóle w naszym codziennym dniu. Mówiliśmy to w kontekście również zaangażowania się na tej dobrej drodze w sakramenty, w sakramentalia, w różne nabożeństwa, pewien arsenał, który daje nam Kościół, i rozgraniczaliśmy, kiedy pewna praktyka może stać się zabobonem, a kiedy jest tą praktyką, która otwiera nas na działanie Pana Boga, Jego łaski, Jego błogosławieństwa, a nie na działanie złego ducha. I teraz, skoro jest ten czas, można by pewne rzeczy dopowiedzieć, doprecyzować w tym kontekście, jak odróżnić pewne rzeczy, bo ktoś mówi, no przecież u nas też są pewne rytuały, poświęcenie domów, pokarmów, różne nabożeństwa, no i gdzieś jakieś guślarskie obrzędy zabobonem, dlaczego to akurat jest zabobon, dlaczego to akurat zabobonem nie jest i co w tym takiego złego.
No właśnie, ja nie wiem, co w tym takiego złego, ja tylko dziwię się jednemu, panie Andrzeju, że jest wiek XXI, wiek mikroprocesorów, komputerów, internetu, szybkiej komunikacji, błyskawicznych połączeń. No i istnieją w XXI wieku zabobony?
Proszę Ojca, problem jest na dwóch płaszczyznach. Dlaczego tak się dzieje? Dodajmy, że mówimy o tej Europie tak zwanej cywilizowanej. No,
ale to nie tylko Europa, to jest Ameryka Południowa, Północna również.
Więc o tych tak zwanych cywilizowanych krajach, bo ktoś mówi, o tam zabobony to jakaś tam gdzieś jakieś plemiona. Nie, okazuje się właśnie, że w tych tak zwanych cywilizowanych krajach jest. Istnieje to dlaczego?
To 100 lat temu powieściopisarze zanotowali, że pacierz nie zaszkodzi i zabobon nie pomoże. Ale to było 100 lat temu. Cytata.
Pewne rzeczy mogą się kołatać. Problem jest podwójny, jak powiedziałem. Pierwsza rzecz, to co już zostało zauważone, że człowiek, przestając wierzyć w prawdziwego Boga, schodząc z terenu tej dobrej, metodologicznie ułożonej, tomaszowej teologii, zaczyna wierzyć w irracjonalizm, bo zło, że się przestaje wierzyć w Boga, nie, bo polega na tym, że się w nic nie wierzy, tylko u takiego człowieka różne namiastki duchowości, namiastki religii, namiastki liturgii wchodzą. Mieliśmy tego przykład również za czasów chociażby Józefa Stalina, tylko to się nie nazywało procesja, to się nazywało pochód, to się nie nazywały feretrony, które my znamy z naszych procesji, tylko to się nazywały szturmówki, no cały kult Lenina, cały kult Stalina, łącznie z modlitwami i tak dalej, i tak dalej. Więc para religia, jeżeli nie ma tej zdrowej nauki, bardzo łatwo się zabobon wkradnie. Jaki wniosek? Musimy wrócić do tej porządnej formacji katolickiej nauki wyjaśniania, rozróżniania, ostrzegania, mówienia i angażowania na tej, nie tylko negowania, tego nie rób, przed tym uważaj, ale również ten pozytywny wykład. I to będzie lekarstwo. To będzie lekarstwo, myślę, i coraz mniej ludzi w tym cywilizowanym świecie będzie w to wchodzić. Więc myślę, że sukces przeciwników Kościoła, że mimo tylu wynalazków, tak wielu ludzi z wyższym wykształceniem, zdawałoby się na wysokim poziomie i statusie społecznym, politycznym i tak dalej, w to wchodzi. Myślę, że to jest problem od naszej strony duszpasterskiej, więcej ostrzegać, więcej informować, a wtedy myślę, że będzie mniejsza podatność na te irracjonalizmy.
Współczesne centrale antyewangelizacyjne, o których tak śmiało mówił Jan Paweł II, piszą wciąż nowe scenariusze właśnie oddawania czci bogom, współczesnym Baalom. Chociażby od dekad funkcjonuje w naszym społeczeństwie sformułowanie laickości szkoły, gdzie masowo wyrzuca się religię. Ta walka o laickość szkoły przenosi się na cały kontynent europejski. Widać w tym pewien określony scenariusz. Wobec tego, co zastępuje wiarę w Boga Trójjedynego?
Proszę Ojca, no to co powiedziałem na początku w formie bardziej ogólnej, oczywiście jest to pewna manipulacja, jeśli chodzi o neutralność światopoglądową, laickość szkoły. Tak naprawdę czegoś nie ma, zawsze jest forma jakiejś wiary, jakiejś doktryny,
kultu,
ale jakiś prerogatyw. I bo na czym polega wiara? Wiara polega na przyjęciu pewnego autorytetu. Ja przyjmuję Boga, Kościół katolicki jako autorytet, tu mam prawdę. Ktoś przyjmuje w innej wierze inny autorytet. Szamanów, czy wet i tak dalej. Są ludzie, którzy mówią nie, my nie mamy żadnego Boga, w nic nie wierzymy. Jesteśmy ateizujący, ateiści, całkowita laickość. No i to jest pewna pułapka, czy nie wiem, czy oni sobie zdają sprawę również z tego, że wprowadzają ludzi w błąd. Oni też są ludźmi wierzącymi. Ci ateiści są ludźmi wierzącymi. W jakim sensie? Odrzucili Kościół, odrzucili religię, odrzucili te autorytety i w to miejsce postawili własne ja. Ja twierdzę Boga nieba, ja twierdzę, musi być laickość i to moje ja przyjmuję na wiarę, bo przecież nie ma dowodów, że jestem nieomylny, czyli przyjmuję na wiarę, oni tak samo wierzą, tylko w miejsce Pana Boga jestem ja postawiony. No, to bałwochwalstwo. I to ja będzie wprowadzało, za sobą musi pociągnąć pewne nadużycia czy patologie. Dlaczego? Bo człowiek wierzący, jeżeli się mu mówi, Bóg dał takie i takie przykazania, to odwołujemy się do najwyższej sfery motywacyjnej. Ponad Bogiem już nikogo nie ma. Bóg tak powiedział, obojętny czy katolik, czy mahometanin, swoich zasad przestrzega, nieraz aż skrajnie, czy w niektórych wypadkach wręcz fanatycznie. Nie rób tak i tak, bo to jest sprzeczne z wiarą. Jeżeli teraz nie ma wiary, to w imię czego? Ja mam kogoś twarz nie uderzyć, nie ukraść, nie spalić samochodów na dzielnicy Paryża i tak dalej. W imię czego? No bo to prawa człowieka. Dobrze, ale ja mam inną definicję praw człowieka. Moje prawa zostały złamane, to ja wierzę, że mogę też łamać. Nie ma żadnego autorytetu, bo ktoś zlaicyzowany, żeby nie powiedzieć masonizujący, powiedział, że to wypada, to nie wypada. I jest to bardzo destrukcyjne wówczas. Pomijam fakt, że wtedy ludzie są, bo ludzie pragną jakiegoś misterium, jakiejś tajemnicy, autorytetu, który gdzieś będzie mówił, co mnie czeka po śmierci. Tu ateizm się nie przyjmuje, bo ateizm mówi, żyjesz i twoje życie się kończy, twoja świadomość się rozpływa, nie ma nic, jest nicość. No dobrze, jaki jest sens? I tutaj wchodzi buddyzm, który już jest kierunkiem bardziej etycznym, który już mówi o jak się ustosunkować do cierpienia, o jakichś formach miłosierdzia. I wchodzi pojęcie reinkarnacji. To znaczy, że owszem, po śmierci coś będzie, ale nie sąd Boży szczegółowy, nie niebo, nie czyściec, nie piekło, tylko kołowrót wcieleń i tak dalej. Więc oni muszą dać jakąś namiastkę, żeby wypukując ludzi z katolicyzmu, z tej religii objawionej, nie pozostawić ich tylko na płaszczyźnie czystej materii, bo czysta materia nie da mi odpowiedzi, dlaczego ja żyję, co mnie czeka po śmierci, w imię czego ja się mam poświęcać i w nocy stawać do dziecka, odmawiać sobie tej przyjemności, opiekować się w szpitalu, czy gdzieś tam na misjach, na jakichś akcjach humanitarnych. Te pytania egzystencjalne tak naprawdę one sięgają gdzieś tam poza materię. I tu właśnie, żeby zabieram katolicyzm, dawać namiastki. Tą namiastką są właśnie, czy wywoływanie duchów, jakiś gdzieś świat pozamaterialny, czy powiedzmy ta reinkarnacja, która ma gdzieś tam nie żadne piekło, nie żadna odpowiedzialność indywidualna przed Panem Bogiem, tylko kołowrót wcieleń.
Ale wspomniał Pan o autorytecie. A autorytet słowa, słowa objawionego, stwierdza jasno, w Piśmie Świętym jest napisane, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Tak, tylko że ja muszę przyjąć ten autorytet. To jest autorytet dla kogoś, kto przyjmie. Bo ktoś, kto przyjmie Wedy, ktoś, kto przyjmie Koran, ktoś, kto przyjmie Księgę Mormona, ktoś, kto przyjmie jakieś teozoficzne, czy ezoteryczne, czy magiczne.
Mówimy o akceptacji, tak, ale ta akceptacja ma też swoje uzasadnienie.
A no właśnie o to
musimy
chodzi.
Musimy zaakceptować i zrozumieć, dlaczego to przyjmujemy.
O właśnie, tu proszę Ojca, dochodzimy do rzeczy.
Szuka fides querens intellectum.
Ale w wierze katolickiej i tylko w wierze katolickiej, w innych religiach nie ma, rozum nie ma nic do powiedzenia. Tak mówi guru, tak mówi bramin, tak mówi szaman, taka jest religia i tak masz wierzyć. No ale odkrycia naukowe, kosmologia, coś, tym gorzej, to jest twój, filozofia to jest spekulacja.
No ale przepraszam, to znowuż mi się
tylko
kłóci.
Tylko wiara, czysta wiara.
Panie redaktorze, kłóci mi się, dobrze, że założył pan ten cytat, ten cudzysłów, ponieważ z tego co przeglądając laicką, wojującą, skrajnie wojującą z Kościołem prasę antykatolicką, codzienną, wysokonakładową, czytamy, że to Kościół jest katolicki, jest właśnie nie dzisiejszy.
Proszę Ojcze, bo my nie dajemy odporu. Właśnie myśmy poszli, często tak mi się wydaje, w emocjonalizmy, subiektywizmy, również w niektórych grupach katolickich, tak mi się wydaje, ja przeżywam, ja uważam, że Duch Pana mi tak powiedział, a stara, dobra katolicka metodologia, teologia, dogmatyka, apologetyka, zdrowa mistyka, gdzieś nam się ja jestem wyznacznikiem tego, co mi się wydaje i zresztą to jest problem, że potem się tworzą również czy sekty, czy różne grupy, czy rozłamy w Kościele katolickim od tych subiektywizmów. Więc i tutaj my musimy pokazać, że fides et ratio, że my się tych rzeczy trzymamy. Zarzucanie Kościołowi walki z nauką, to jest po prostu manipulacja, kłamstwo i półprawda. I teraz trzeba, że Kościół był przeciwnikiem nauki. Kościół był katolicki największym mecenasem nauki w średniowieczu. Rozkwit uniwersytetów to właśnie te środowiska katolickie. Przepisywanie ksiąg starożytnych. Wiele rzeczy się zachowało, dlatego że mnisi całe życie to w skryptoriach różnych przepisywali. I poprzez tę nawałnicę barbarzyńską, która przecież Rzym spustoszyła, Kościół katolicki był tym nośnikiem wiedzy, kultury, filozofii, oczywiście wiary, bo to wszystko potem zostało, dostało takie światło z Bożego oświecenia, Arystotelesa przechowywał. I teraz my do tego musimy wracać, stąd też no, argumentacja, powiedzmy, racjonalności, to mówiliśmy w pierwszej części, podejście do Trójcy Świętej, bo jeżeli ktoś z moich dyskutantów zgadza się na to, że owszem, ja w papieża nie wierzę, nie uznaję encyklik, ale Biblię uznaję, no to ja wtedy rozmawiam na tej płaszczyźnie. Czego nie uznajesz? Nieśmiertelnej duszy, Trójcy. Proszę bardzo, cytaty wyjaśniam, z odwołaniem się do rodzajników greckich, do tego, jak to wszystko nauka katolicka jest z tego wypływa, w tym zakorzeniona i tu Pismo Święte się okazuje, że przeczy ich nauce, a nie katolicy. Potrzebne są argumenty. Ale teraz skąd wiemy, że Pismo Święte jest Pismem Świętym? Skąd wiemy, że ta księga? Skąd wiemy, że tu akurat Bóg mówił? Skąd wiemy, że te cztery Ewangelie są natchnione, a podobno są jakieś apokryfy, jakaś Ewangelia Tomasza, Judasza, Piotra i tak dalej? Kto kiedy ustalił? Dotykamy tu rzeczy fundamentalnych. I dziś, proszę zwrócić uwagę, to apologetyki praktycznie w ogóle nie ma, czy w ogóle nie ma na studiach teologicznych. Jest teologia fundamentalna. Ona jest mało ciekawa dla wspólnot, więc wspólnot różnych, które działają w Kościele, gdzie jest armia ludzi oddanych Kościołowi. Ja tu zawsze apeluję w rozmowach, nieraz w dyskusjach z liderami, z animatorami, z moderatorami, że słuchajcie, do programów, do formacji wprowadźcie dogmatykę i apologetykę, czyli apologetyka obrony wiary. Syntetycznie to ujmując, dogmatykę apologetyczną. Dlaczego wierzysz w to? Mnóstwo jest zarzutów. Już nie tylko Świadkowie Jehowy, już nie tylko te zabobony, ale międzynarodowe, już w sumie satelitarne stacje telewizyjne nadają coraz programy niby dokumentalne, jak to gdzieś tam Jezus z kimś, a to był w Tybecie, a to tamto, a Leonardo da Vinci zakodował coś. I teraz, jeżeli nie ma rzeczowego, ciekawego materiału filmowego, dźwiękowego, audycji, konferencji, która dawałaby odkłam temu, pokazywała kontrargumenty, no to ludzie uwierzą w to, co jest w Planet, Discovery i tak dalej.
Stąd ale też... nie tylko w to, panie redaktorze, bo o wiele bardziej niebezpieczne również są te treści, które są wprowadzone do programów dydaktycznych, zarówno w szkołach podstawowych, czy też średnich, jak i już kierunki
to się wpisuje w cały front. Oczywiście, ja tu wspomniałem pewne odcinki frontu, tak, a tych odcinków jest dużo więcej. Te odcinki są w wymiarze międzynarodowym, globalnym i o tym mówi dokument watykański Jezus Chrystus dawcą wody żywej, chrześcijańska refleksja na temat New Age z lutego 2003 roku, ale to można również prześledzić, analizując pewne trendy już w naszej Polsce. Co jest legalizowane, co jest wprowadzane przez kuratoria, czy różne wydziały, czy przez ministrów, które zajmują się edukacją, szkolnictwem i tak dalej. Jakie lektury, jakie programy są wyrzucane, albo na jakie przedmioty nie ma miejsca. W tym roku no, głośna sprawa pewnej propozycji Ministerstwa Edukacji, które pragnie, żeby przed maturą polscy uczniowie rozważali takie rzeczy jak homeopatia, astrologia, bioenergoterapeutów czy innych hosztaplerów, no typowo pseudonaukowe rzeczy. A jednocześnie to ministerstwo nie widzi potrzeby, czy przynajmniej nic nie robi w tym kierunku, żeby wprowadzić przynajmniej w jakimś minimalnym wymiarze przedmiot, który uczy samodzielnego myślenia, przedmiot, który uczy młodego człowieka oceniania źródeł informacji, logika czy pewne elementy filozofii. Na to nie ma miejsca. Stąd też nawet uczeni, którzy niekoniecznie wprost się z Kościołem katolickim solidaryzują, ale w imię pewnej uczciwości intelektualnej napisali list otwarty w obronie rozumu do pani minister, edukacji Jolanty Fedak, no, gdzie protestują przeciwko wprowadzaniu pseudonauki do programu. Ja mówię o tym, co było w marcu, na początku, koniec lutego, początek marca tego roku. Przepraszam, do minister pracy.
A, do pani minister
Jolanty Fedak, ponieważ jeśli chodzi o Ministerstwo Pracy, tam chodziło o legalizowanie zawodów wróżbiarzy, astrologów i zrównanie w tej klasyfikacji zawodów i specjalności, zrównanie ich na równi z lekarzem, z inżynierem, z nauczycielem, gdzie ludzie muszą się uczyć, muszą studiować, muszą. I ci naukowcy pytają, co to ma w tym wspólnego. Pani minister pismem z dnia 13 marca 2009 roku odpisała, iż klasyfikacja zawodów i specjalności jest zgodna z międzynarodowymi standardami, tam każdy zawód ma swoje numery poklasyfikowane, wdziały i tak dalej. I po prostu to nie znaczy, że ministerstwo mówi, że zawody wróżbitów no, są bardzo dobrze, ale ze względów statystycznych jednak dużo wróżbiarzy, wróżbitów jest. I żeby nie dawać zakłamanego obrazu, to tylko ze względów statystycznych, żeśmy nadali im numer, że to jest zawód i tak dalej. No ja bym mógł zapytać, to służy do celu statystycznej, tak pani minister w tym piśmie odpowiada, więc ja bym mógł zapytać, no skoro tak, no to już bądźmy uczciwi względem innych grup zawodowych, dlaczego nie dać numerku i wpisać do zawodów specjalności złodziei? No przecież nie ukrywajmy, no mnóstwo złodziei jest w Polsce i dla pewnych danych statystycznych, żeby nie zakłamywać rzeczywistości. Ja nie chcę już wulgarnego, brutalnego przypadku, a co z prostytucją? No przecież widzimy na naszych drogach, co się dzieje realnie. Czy mają numer statystyczny w imię niezafałszowania rzeczywistości? No można by powiedzieć, pani minister, gdzie my jesteśmy. Więc na terenie polskim oczywiście też to jest, to zresztą to już trwa dużo wcześniej. Cytowaliśmy tu na antenie rozporządzenie pana ministra pracy i polityki socjalnej z 20 kwietnia 1995 roku. Wówczas nim był pan Leszek Miller, który w dzienniku ustaw numer 48, to pismo ma taki numer, pozycja 253 załącznikiem, zalegalizował właśnie nowe zawody w Polsce, astrologów, biotroników i tym podobnych, klasyfikując te zawody, opisując te zawody. Ministerstwo na przykład podaje, gdy dochodzi do astrologów, takich opisuje. Cytuję, astrologzy i pokrewni, Ich zadania obejmują interpretowanie charakterystyki linii dłoni, układu kart, układu liści parzonej herbaty, fusów kawy, kształtu i układu kości martwych zwierząt. Koniec cytatu. Cytat pochodzi z klasyfikacji zawodów i specjalności, tom trzeci, opisy grup zawodów, Ministerstwo Pracy, Polityki Socjalnej, Warszawa, 95 rok. No to jest tylko mała próbka tego, gdzie my jesteśmy. Więc zamiast dbać o polską naukowość, prawo patentowe, przedsiębiorczość, odbiurokratyzowywać to wszystko, uzdrawiać szczególnie te nauki humanistyczne, no to mamy tutaj takie działanie. Więc tu tylko się rodzi dla mnie pytanie, czy to są wszystko przypadkowe działania, czy pewne zaplanowane. I w myśl pewnej polityki międzynarodowej, o której mówi ten dokument Stolicy Apostolskiej, wpisujący się, żeby to, co katolickie, negować, a cały okultyzm, całe to rozmydlenie, wolnomyślicielstwo, nie ma żadnej prawdy obiektywnej, nie ma żadnych dogmatów, co ustalimy, jak sobie wydedukujemy, tak jest. Za rok zmienimy, a to za rok się prawda zmieniła, bo inaczej żeśmy doszli, społeczeństwo się zmieniło, dojrzało, wszystko jest relatywne, wszystko jest zmienne. Ewentualnie jacyś duchowi mędrcy, nie Stolica Apostolska, nie Urząd Nauczycielski Kościoła, w oparciu o jakąś metodologię, która się sprowadza do widzimisię, będą nam mówili, co mamy, co jest dobre, co jest moralne. Bardzo zachęcam szczególnie kleryków, animatorów, którzy, no, ludzi kościoła, odpowiadający za religijne wychowanie innych, do tego analiz, szczególnie drugiego rozdziału, Jezus Chrystus, dawcą wody żywej, chrześcijańska refleksja na temat New Age, Watykan 2003, dwa wydania w języku polskim ten dokument miał.
A my zaprośmy również naszych słuchaczy do wspólnych rozmów. Numery do naszego studia dla posiadaczy telefonów w sieci w rodzinie, numery darmowe, bezpłatne, 720 100 100, 720 100 200. Słuchacze, którzy chcą skorzystać z telefonii stacjonarnej, wybierają 056 655 23 55, 655 23 56. Numery kierunkowe z zagranicy, z oceanu 011 48 56, w Europie 48 56 i 655 23 33 i 655 23 66. Zapraszamy.
Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Za 10 minut pierwsza w nocy, w środę 9 września, słuchamy Radia Maryja. W Radiu Maryja jest z nami gość, pan redaktor Andrzej Wronka i również nasz słuchacz. Halo, halo. Szczęść Boże, kogo witamy na antenie?
Tutaj Aleksander ze wschodniej Polski. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i naszego gościa. Panie Andrzeju, pozwolę sobie tak powiedzieć. Wykonuje pan kawał dobrej roboty. Dziękuję za to. Chciałbym także przy okazji pozdrowić siostrę Michaelę Pawlik, księdza Zaczka oraz pana Czesława Kiszczaka.
I co dalej? Tylko tyle? No cóż, panie Andrzeju, są takie telefony również.
Każda życzliwość jest mile widziana, no chyba, że jest podszyta czymś innym. Natomiast życzliwe pozdrowienia bardzo tutaj są miłe. No, mam nadzieję, że będziemy tutaj sobie merytorycznie rozmawiać. Ja lubię telefony właśnie polemiczne, ale zawsze oparte na faktach, odwołujące się do konkretów albo proszące o sprecyzowanie. To jest dla mnie również raz mobilizacja do opierania się na źródłach, a dwa możliwość sprecyzowania, doprecyzowania pewnych myśli. Dlatego ja zawsze zachęcam, proszę nic na wiarę nie przyjmować, co ja mówię, pytać, sprawdzać. Ktoś może nie zapisał jakichś danych, chętnie powtórzę, żebyśmy się odwoływali do źródeł, bo kochani, u nas, nam chodzi tutaj o dojście do prawdy. Nie wykładania swoich racji, tylko jaka jest prawda w danym temacie, na którym dyskutujemy, rozmawiamy.
Kolejny telefon, miejmy nadzieję, że już merytoryczny, dotyczący tematu i problemu spotkania. Słuchamy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu.
Janusz z Łodzi. Ja chciałem, bo problem jest większy niż mógłby się wydawać, bo jeżeli ktoś nosi na szyi niezrozumiałe znaki albo wierzy w zabobony, to rozpoczyna się tragedia tego człowieka, bo on w tym momencie zostaje sam ze swoją wolą. Jest jego taka wola nosić niezrozumiałe znaki. Tylko że ta wola pozbawiona jest pojęć, to znaczy tam nie ma celu. Bo ja kiedyś próbowałem spytać osobę, co to znaczy, to ona nie wie, co to znaczy. Wolę ma potężną, nosi nawet trzy jakieś znaki dziwne na szyi. Ale w gruncie rzeczy ta osoba jest sama i bezsilna. Ona próbuje z tych znaków wyciągnąć jakieś metafizyczne wnioski, no ale nie da się. Każdy szuka tam innego świata, ale nie ma pojęć, nie ma wiary właściwie. I tutaj wydaje mi się, że za tych ludzi to w gruncie rzeczy my powinniśmy się modlić, bo to troszeczkę przypomina jakiś, nie wiem, kiedyś były te programy, jakieś wirujące talerzyki. I tutaj właśnie a propos telewizji. Człowiek, który ogląda rzeczy niezrozumiałe, też jest sam. I w sumie wydaje mi się, że tych ludzi nie tylko powinniśmy się modlić, ale otoczyć ich nawet opieką, bo to jest tragedia tych ludzi. I dlatego ja widzę u nich pewien niepokój, który niszczy ich duchowość. I to jest właściwie bardzo poważna sprawa. I dlatego dziękuję, że pan tę sprawę porusza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy również.
Szczęść Boże. Więc ja już kilka razy w pierwszej części programu mówiłem na temat noszenia znaków bez zrozumienia, bez jako na przykład tylko ozdoby i tak dalej, i o pewnych konsekwencjach, które mogą z tym się wiązać, więc nie chciałbym tutaj po raz kolejny do tego wracać. Tylko podkreślę, jesteśmy istotami rozumnymi, więc jeżeli mam ozdoby, powinienem pytać, no dlaczego? Właśnie tą celowość, pan mówi. No ludzie często nie widzą tej celowości, czyli brak celowości to jest pewna brak tego ratio, pewna bezrozumność, moda mną wtedy steruje i tak dalej. Ja mam rozum po to, żeby go używać, a z drugiej strony nawet noszenie takie, że ja tylko widzę w tym pewną ozdobę, z tego co mówią księża egzorcyści, czy te osoby, które no, na pierwszej linii frontu tym problemem się zajmują, spotykając się z dramatami ludzkimi, również może mieć negatywny, nieraz nawet bardzo negatywny wpływ na moje życie.
Dziękuję i kolejny telefon. Słuchamy, halo.
Niech będzie wychwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z tej strony Piotr z południowej, z Podkarpacia. Bardzo mi miło słyszeć taką audycję na antenie Radio Maria. Chciałbym się dołączyć do niej, mówiąc na temat buddyzmu, nawiązując do wcześniejszych słów pana doktora. A mianowicie w ramach takiego sprostowania, ewentualnie pan mnie sprostuje, jeśli ja się mylę, a mianowicie pan powiedział o reinkarnacji w buddyzmie. To prawda, że to jest takie już podszycie się, żeby odciągnąć też osoby wierzące z katolicyzmu, takie już dotykanie tej duchowej sfery, tej etyki i moralności człowieka. Ale ten temat buddyzmu i w ogóle ta religia istniała już bardzo, bardzo długo. Czy to też nie można tak to rozumieć, że ci ludzie, ci dawni ludzie z tamtych terenów, w ten sposób wierzący, czy nie odczytywali pewnych znaków i głosów w swoim sumieniu, poszukujących jakiejś istoty nadprzyrodzonej w kontekście Boga, z tym, że po prostu nie doszli do pełnego objawienia, tylko właśnie dopiero przez Jezusa Chrystusa i w narodzie izraelskim dopiero Bóg się w pełni objawił. I to właśnie chciałem, a już dochodzę do sedna sprawy, że ta reinkarnacja w buddyzmie już istniała przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię, prawda?
Generalnie, jeśli chodzi o reinkarnację, tym kierunkiem posługuje się hinduizm. Natomiast buddyzm, o którym ja mówię, to jest no, ta wersja buddyzmu, bo on też jest bardzo zróżnicowany, którą widzimy w Europie, w Ameryce i tam już jest mowa o reinkarnacji. Pierwotny buddyzm w ogóle jest kierunkiem niereligijnym, ateistyczno-etycznym. To znaczy on nie mówi o Bogu, czy o formach Boga, ten taki pierwotny buddyzm, a mówi o etyce. Jak się ustosunkować do cierpienia, jak uniknąć cierpienia, jaką drogą w życiu podążać, żeby tego cierpienia nie zadawać, samemu nie doświadczać i tym podobnie. Dziś z nim się już wiąże pewna idea reinkarnacji i tym podobnie. Natomiast tu, jeśli chodzi o to, czy któraś religia wcześniejsza, czy późniejsza, jeśli chodzi o buddyzm, to myślę, że to nie było tak, że ci ludzie no, poszukiwali w sercu, odczytywali. Bardzo ciekawym przyczynkiem do pracy badawczo-naukowej, to myślę, że na wiele doktoratów czy habilitacji, byłaby praca biblijno-archeologiczna na terenach właśnie tam, gdzie ten buddyzm powstawał. Jest bardzo pewna ciekawa hipoteza, że czas, w którym powstawał buddyzm, to jest czas niewoli babilońskiej, kiedy Żydzi byli w diasporze, byli w Babilonii. Jak wiemy z Biblii, część osób pochodzenia żydowskiego było na dworach królewskich wówczas. To był czas, kiedy prorocy, ci więksi, nie było świątyni, nie było kultu świątynnego, kiedy prorocy bardzo mocny akcent kładą na miłosierdzie. Miłosierdzia chce, a nie ofiary, nie waszych tłustych wołów, przelewania, ale właśnie tego postawy w życiu, byście wdowy nie krzywdzili. I to jest bardzo mocny akcent położony właśnie na etykę. I wtedy panuje tam hinduizm, który no, już jest też bardzo starym kultem. Hinduizm natomiast ma do dziś bardzo dużo ofiar i to nieraz to są ofiary składane z tysięcy zwierząt. Nie mówię już, że i z ludzi dla bogini Kali i tak dalej, ale no, to były często takie powiedzmy no, rzezie. I teraz w tym czasie ojciec Buddy, jak wiemy z przekazów, był pewnym dostojnikiem państwowym, zajmował pewną znaczącą pozycję. Jest bardzo możliwe, ja mówię, to jest przyczynek do bardzo ciekawych badań, że on wtedy spotkał się, będąc na dworze, z nauką Izraelitów, którzy właśnie wtedy przez proroków nauczani mocny akcent kładli na miłosierdzie. I myślę, że to mogło być nie tyle przemyślenia własne, z drugiej strony człowiek, który ma pewną wrażliwość i widzi te tysiące zarzynanych ludzi, przecież nie było KRUS-ów, nie było ZUS-ów, nie było opieki socjalnej, to tylko dzieci opiekowali się rodzicami i tak dalej, nie było takiego lecznictwa w chorobach, a co z trędowatymi, a co z psychicznie chorymi i tym podobnie, że no, poszukuje jakiegoś, mówię, człowiek wrażliwy. I tam w tych nauce proroków jest pytanie, ja nie mówię, że on przejął naukę proroków, no a młody Budda widząc, czy mając kontakt ze swoim ojcem, przez niego mógł się